Agnieszka Wójcik. Agnieszka jest fizjoterapeutką. Przedstawię cię, proszę, mam wszystko zapisane. Agnieszka tak przede wszystkim jest fizjoterapeutką, jest doktorem. Jesteś doktorem nauk o kulturze fizycznej czy doktorem nauk medycznych?
O kulturze fizycznej.
Jest jednocześnie osobą, która pracuje od 25 lat w opiece paliatywnej, także no, jest to już kawał czasu. Jest współautorką książki Fizjoterapia w opiece paliatywnej, gdzie redaktorką, są dwie redaktorki. Jedną jest Agnieszka, a drugą jest znana wam Ania Pyszora. A Agnieszka od prawie 10 lat jest również członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia, teraz muszę sobie przeczytać, komunikacji klinicznej, co oznacza, że bardzo dobrze wiesz, w jaki sposób rozmawiać z pacjentami. Umiesz na przykład przekazać trudną wiadomość? Wiesz, jak to zrobić?
Tak. Jest taki protokół opracowany i sprawdzony, którego naucza się na świecie, Breaking Bad News, który mówi o tym, w jaki sposób przekazywać niepomyślne informacje.
Ale o tym będziemy mówić, od razu zdradzę, o tym nie będziemy mówić dzisiaj. My jesteśmy umówione na jeszcze jedno spotkanie, takie już typowo w temacie komunikacji, ale możecie w czacie tutaj pod tym nagraniem możecie pisać swoje sugestie, czy pytania, czy jakieś trudne sytuacje, w których nie wiedzieliście, co powiedzieć. No to może właśnie to będzie taka szansa na zaspokojenie tych potrzeb. Ale dzisiaj mówimy totalnie o opiece paliatywnej. Agnieszka, opieka paliatywna, no czyli co?
Tak postawiłam na to, żeby mówić po ludzku do ludzi, tak jak to jest z moimi pacjentami i chyba się posłużę w związku z tym takim stwierdzeniem założycielki, twórczyni tej całej idei, Cecily Sanders, która napisała kiedyś, że nie w opiece paliatywnej, ale w idei, którą stworzyła, którą dzisiaj między innymi właśnie prowadzimy jako opiekę paliatywną, nie chodzi przede wszystkim o sam koniec życia, ale o życie aż do śmierci. I opieka paliatywna jest to rodzaj taki model działania, takie podejście, taki system interdyscyplinarnego spojrzenia i pracy z pacjentem, który został przez medyków zakwalifikowany do grupy ludzi w tak zaawansowanym stadium choroby w ogóle już w tej chwili. Czasem ciągle mówię nowotworowej, bo kiedyś to było głównie zarezerwowane dla pacjentów onkologicznych. Teraz ten pakiet się powiększył, ale osób w takim stadium chorób ograniczających życie, które nie mają już nadziei na wyleczenie w takim rozumieniu, że wyleczymy go z tej choroby. I zazwyczaj jest to zaawansowane stadium tej choroby. Zazwyczaj pacjenci ci są rzeczywiście już w bardzo ciężkim takim momencie swojego życia, który określamy w różny już w tej chwili sposób. Kiedyś to określaliśmy jako taki terminalny, stąd między innymi twój tytuł. Natomiast w chwili obecnej już się właśnie odchodzi od tego hasła, ponieważ z nim się wiąże cała taka konotacja społeczna pod tytułem umieralnia, tu się umiera, tu się już kończy, tu już nic nie czeka, a opieka paliatywna brzmi tak trochę enigmatycznie społecznie, więc też używa się tego już bardziej jakby w literaturze, ale też takie określenia jak okresu życia, końca życia, czyli takiego momentu, w którym wiemy, że ten koniec się zbliża, choć wciąż nie wiemy, kiedy on będzie. Natomiast taki pacjent, taki chory, bo w tej nomenklaturze też staramy się nie używać słowa pacjent, tylko raczej już określenia chory, opiekujemy się nim, ja to osobiście nazywam, realizując jego potrzeby i marzenia. Tak chyba w języku ludzi dla ludzi można było powiedzieć, żeby tutaj technikaliami za dużymi nie operować.
A powiedz mi, co to jest koniec życia? To jest ileś miesięcy, które przewidujemy, że ta osoba będzie żyła, ileś tygodni, ileś lat? No bo można powiedzieć, że ja sama mam nieuleczalną chorobę, nadciśnienie i codziennie biorę sobie małą tableteczkę i jestem chora na chorobę nieuleczalną. Mhm. Ale nie wybieram się, wiesz.
Kiedy zaczynałam pracę w 99 roku, rzeczywiście jeszcze wtedy był system zdrowia w Polsce, który określaliśmy kasami chorych i wszystko to zostało złożone, włożone rzeczywiście w takie granice. Rzeczywiście mówiono o tym, że jest to jakiś pewien okres i dzielono go na okres preterminalny, terminalny i agonalny i tam w zapisie widniało, że pacjent w takiej opiece, wówczas jeszcze określony jako hospicyjna, przybywa 3 miesiące, ponieważ nie wiedzieć skąd, nie wiedzieć jak, wyliczono, że to są te 3 miesiące. I z biegiem czasu okazało się, że po pierwsze pacjenci dobrze zaopiekowani, czyli ci, którzy w tej opiece paliatywnej, można byłoby powiedzieć, mają się całkiem nieźle, a nierzadko mają się coraz lepiej, czuli się na tyle dobrze, że przekraczali te 3 miesiące. I wiele ośrodków musiało dokonywać różnego rodzaju takiego lawirowania pomiędzy przepisami. Wypisywało się tego pacjenta na miesiąc, potem znowu się go zapisywało na 3 miesiące. Na szczęście te czasy minęły i w chwili obecnej nie mamy żadnego czasu, okresu takiego w sensie miesiąc, rok, 2 czy 3, tylko mówimy o czymś takim, że w momencie, kiedy lekarz prowadzący, czy w chorobie onkologicznej jest to na przykład onkolog, który prowadził leczenie przyczynowe, a więc takie, którego głównym zadaniem było zlikwidowanie choroby, a tym samym wyleczenie, stwierdza fakt, że nie jest w stanie narzędziami leczenia przyczynowego już tego uczynić. Jakby w związku z tym, że choroba będzie przechodziła w taką fazę zaawansowaną, a co za tym idzie, coraz większa liczba różnych objawów będzie tego pacjenta dotyczyła i być może mu się przydarzy, być może nie. Ale wiemy z praktyki, że rzeczywiście często tak jest. Wówczas o wiele lepszą byłaby paliatywna opieka, w której to właśnie jest też zespół medyczny, który jest skoncentrowany już na tych, na leczeniu, na prowadzeniu tych konkretnych objawów charakterystycznych i w takim nasileniu, które jakby częściej jest spotykane właśnie u pacjentów w warunkach opieki paliatywnej. Czyli najczęściej jest to zaawansowane stadium choroby, gdzie lekarz prowadzący, leczący w jakiś sposób nie jest już w stanie lub nie czuje się na przykład na siłach prowadzić i według swojej wiedzy stwierdza, że najlepszą opieką w danym momencie będzie zapisanie pacjenta, przekierowanie i wpisanie do opieki paliatywnej, czy też w warunkach hospicjum stacjonarnego, czy hospicjum domowego, czy jakiegoś innego, gdzie jakby rodzaj opieki medycznej skorelowany, skondensowany, skoncentrowany jest wokół głównie objawów i jakości życia. Najpierw jakości życia, a potem ewentualnie objawów, które towarzyszą mu.
A jest jakaś lista chorób, które kwalifikują się w ogóle do włączenia osoby do opieki paliatywnej?
Tak. Generalnie mówimy o tym, że jest to choroba ograniczająca życie. Tak według Światowej Organizacji Zdrowia używamy takiej nomenklatury, która mówi o tym, że jakby nie ma już ona żadnych, nazwijmy to sobie, możliwości wyleczenia tej choroby na przyszłość. I w chwili obecnej można byłoby powiedzieć inaczej, ona nie ma jakby, nie ma uzasadnionej nadziei na wyleczenie. I z powodu której może dojść do przedwczesnej śmierci. I normalnie tak światowo zaliczamy do tego przede wszystkim chorobę nowotworową jako spuściznę tej pierwotnie nazywanej opieki hospicyjnej, albo inaczej, ona powstała na tym gruncie, natomiast potem się okazało, że jej zdobycze, to co jakby się dzieje wokół pacjenta, to co się dzieje w ramach działania opieki paliatywnej, ma bardzo, będzie miało i ma, i okazuje się, że właśnie dlatego to się rozszerza, zastosowanie w innych chorobach w swoim zaawansowanym stadium. Są to na przykład niewydolności narządowe, tak jak już taka schyłkowa niewydolność serca, czy zaawansowane stadium schyłkowe POHP, czy na przykład stwardnienie zanikowe boczne, czy nawet wpisany jest w ten worek w Polsce również SM w swoim takim zaawansowanym stadium, ale z takich dla mnie trochę ciekawostek, które nie wiążą się w jakiś tam sposób z nieuleczalną chorobą. W Polsce zakwalifikowane jest również do koszyka usług, jak my to dokładnie nazywamy, pacjenci z odleżynami 4. stopnia. I teraz pracuję na oddziale opieki paliatywnej w Mazowieckim Szpitalu w Wieliszewie i ostatnio wypuściliśmy do domu panią, która była u nas w bardzo ciężkim stanie z odleżyną właśnie 4. stopnia. Była, można powiedzieć, w szpitalu, bo była najpierw na oddziale chirurgicznym, potem u nas na paliatywnym 1,5 roku i wyszła w własnych siłach do domu, co jakby jest... Więc z jednej strony myślimy sobie, że taka opieka paliatywna to jakiś taki opieka końca życia, ale rozwój jej na przestrzeni lat pokazał, że możliwości pomocy, które proponujemy jako zespół, są na tyle wszechstronne i na tyle szerokie, że jesteśmy w stanie prawdopodobnie pomóc zdecydowanie większej puli chorych w zaawansowanym stadium. Więc pewnie w przyszłości będzie się to trochę poszerzało, a na ten moment mamy wybrane schorzenia właśnie w ośrodkowym układzie nerwowym i głównie niewydolności narządowej i choroba nowotworowa.
Wiesz co, kilka razy powtórzyłaś, że staracie się poprawiać jakość życia, ta jakość życia cały czas się przewija, że chcesz sprawić, żeby ten koniec życia miał naprawdę taką wartość. I tak sobie od razu myślę, że gdybym ja była przy końcu życia, to dla mnie wartością było weźcie mnie, nie wiem, zabierzcie na Seszele, pozwólcie leżeć na słońcu, spełnijcie moje marzenia. Od razu mi się, wiesz, odpalają takie flary, co ja bym nie chciała jako taką jakość życia. A tak w praktyce, czego potrzebują te osoby? Jak to w ogóle wygląda, przychodzisz do takiej osoby i jakie są takie po prostu potrzeby? Co ty realizujesz?
Zastanawiam się, jak to uprościć, bo jakby można o tym bardzo dużo powiedzieć, ale idąc od takich rzeczy, które nam się wydają, tak sobie mi się wydaje, najbardziej skorelowane z pacjentem w takim stanie. Jeśli fizjoterapeuta idzie i pacjent jest w ciężkim stanie, w łóżku, w ciężkim stanie, to znaczy w zaawansowanym stadium tej choroby, ale jest taka sytuacja, że lekarz zleca fizjoterapię, bo idziemy do tych pacjentów tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy zleceni, co nie oznacza, że lekarz nam mówi, co ma robić, bardzo często, co mamy robić. Bardzo często jest tak, że lekarze, jeśli mają do nas zaufanie, albo też czasami nawet i nie wiedzą, co możemy dać, to po prostu mówią, pójdź i zrób, co się da. Albo co uważasz, że można zrobić, co oznacza, że jakby biorę odpowiedzialność za to wszystko w pełni i za to również, co wypłynie do zrobienia. A jak idę do pacjenta, to posługuję się tym, co przygotowano, do czego przygotowano mnie na studiach. Najpierw pytam pacjenta o jego cel. I jeśli jest, zazwyczaj jeśli jest leżący, to czasami jest to związane z tym, że chciałby z tego łóżka wyjść, że chciałby na przykład bez bólu spędzić jedną noc, że chciałby być na tyle sprawniejszy, że chciałby wyjść na papierosa, że chciałby przespać noc w łóżku, a nie na fotelu, ponieważ na przykład ma taką duszność dużą, że pozycja pozioma jest dla niego po prostu niemożliwa i spędza dnie i noce w tym samym fotelu i chciałby się po prostu z niego ruszyć. Inne marzenia, bardzo takie może i przyziemne, które byłyby dla fizjoterapeuty trudne, z którymi się spotykam, to, że pacjent potrafi powiedzieć, proszę Anio, chciałbym pójść do toalety i w końcu na niej, na swoim kiblu posiedzieć. Przepraszam za wyrażenie, ale cytuję, więc to z takich przyziemnych rzeczy. Chciałbym wyjść z domu, chciałbym pojechać na działkę, chciałbym jeszcze pojechać swoim samochodem. A z takich marzeń, które, jak to powiedziałaś, odpaliły ci się, to wyjazd na Seszele może nie, ale do jedna z pacjentek naszych z guzem mózgu, która była w opiece domowej, miała marzenie, żeby pojechać do Hiszpanii, do kawiarenki, w którym poznała swojego męża i zatańczyć z nim jeszcze raz. I to marzenie spełniliśmy dzięki lekarzowi, ponieważ pacjentka z guzem mózgu w zaawansowanym stadium, w hospicjum domowym, jak ją ja po raz pierwszy zobaczyłam, to w ogóle nawet nie chodziła, tylko była w stanie siedzieć, ale dzięki uporowi jej, sytuacji klinicznej, w której była, w której jakby ta choroba była w zaawansowanym stadium, ale jak to ładnie nazywamy w naszym gremium, nie galopowała, a lekarz był bardzo taki rezolutny i bardzo współpracujący w tym naszym zespole, to jakby też stworzyło warunki do tego, że się udało to zrobić. A na koniec opowiem taką krótką historię, która mnie zmotywowała bardzo mocno do pracy dalszej w hospicjum i do poszukiwania tego, co zrobić, to że jednym z moich pierwszych pacjentów był Krzychu, który był 20-parolatkiem i on na to pytanie, Krzychu, jakie masz potrzeby, też był z guzem mózgu i też był w warunkach domowych, był dużym, postawnym mężczyzną, który był z guzem mózgu, więc wyglądał jak pacjent trochę po udarze, z niedowładem połowiczym, nie zmieniający samodzielnie pozycji, tylko praktycznie leżący, zaopiekowany przez swoją starszą mamę i w domu mający jeszcze swojego 7-letniego syna. I na moje pytanie, dobra, nad czym pracujemy? Krzychu mówi, chciałbym swojego syna zaprowadzić do szkoły, chociaż raz, żeby widzieli jego koledzy i żeby on był dumny.
Udało
Więc
się.
Od małych po duże, tak, udało się. Na dokładkę Krzychu był ryzykantem, zrobił to w lutym. Były to jeszcze czasy, kiedy na boiskach były lodowiska, w związku z czym po ryzykancku, co mi dopiero później powiedział, przeprowadził go przez to lodowisko i zaprowadził do szkoły.
Wow,
więc to marzenia małe i duże i wszystkie są ważne, bo jeśli ktoś potrzebuje tylko zobaczyć piękny zachód słońca, to jest jedno. Jeśli ktoś potrzebuje zjeść lub wyspać się bez bólu, to jest drugie. Jeśli ktoś potrzebuje gdzieś polecieć albo, jak to mówi, przeżyć jeszcze coś, no to takie mają potrzeby. Ale przede wszystkim mają potrzeby takie podstawowe, czyli żeby pomóc im żyć każdego dnia w najlepszej możliwej do uzyskania przez niego, że tak powiem, kondycji. Zarówno fizycznej, czyli bez objawów, bez bólu lub z tym bólem dobrze kontrolowanym, bez duszności, z taką wiadomością, co mam zrobić z tym zmęczeniem, które bardzo często wielu naszych pacjentów ma, które ich tak obezwładnia, że rezygnują z wielu aktywności, które by były możliwe, gdyby wiedzieli, jak postępować z tym zmęczeniem i ze sobą w tym zmęczeniu. Więc dla mnie osobiście możliwości jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I te 20 parę lat pokazało mi, że nie ma czegoś takiego, że się nie da. Jest raczej kwestia tego, że jak wchodzę i słyszę coś, to pytam się siebie, okej, co się da? I w jaki sposób to się da zrobić?
Wiesz co, a ja tutaj trochę wrzucę łyżkę dziegciu do tego wszystkiego. Jak często masz pacjentów, którzy ci mówią, pani da mi spokój, ja to już nic nie chcę, a w ogóle, no co się ta pani tak głupio pyta, co chce? No wyzdrowieć chcę, to chyba jasne.
Nie, paradoksalnie nie mam aż wielu takich odpowiedzi. Bywają. Bardzo często ja jestem w jakiś pewien sposób na to przygotowana, bo jeśli tylko mogę i zanim idę do takiego pacjenta, rozmawiam z psychologiem, który zazwyczaj wcześniej już u niego był i staram się poznać z perspektywy oczywiście tej innej osoby, jakie jest jej nastawienie do choroby, do sytuacji, do tej opieki, do ludzi. Nie oceny, opinii o nim, tylko o tym, jak spostrzegany jest właśnie jego stosunek przez psychologa. I często pokrywa się to z tym, że pacjent, kiedy jest niepogodzony, zdenerwowany, wkurzony, zmęczony, kiedy irytuje go to, w czym się znalazł, albo na przykład to, że chciałby wyjść, a nie może, że zawsze wszystkim rządził w domu, a teraz wszyscy inni rządzą nim, to tacy pacjenci bardzo często są w stanie rzeczywiście odpalić taką króciutką piłkę i powiedzieć, że proszę panią, no nie. Pacjenci czasami zmęczeni, tacy ze zmęczeniem właśnie, którzy potrafią powiedzieć, pani droga, ja już jestem tak zmęczony od samego siedzenia, że jeszcze jakbym miał poćwiczyć, to ja już nie wiem, jakbym był zmęczony. I to go na przykład denerwuje i to jednocześnie powoduje, że on nie chce tego fizjoterapeuty i ćwiczeń. Ale mogę powiedzieć, że nie jest to częsta sytuacja, że słyszę taką informację.
Ja tak dodam od siebie, że jeśli zastanawiacie się, jak to w ogóle możliwe, że Agnieszka ma dostęp do psychologa, który wcześniej był u tego pacjenta, w ogóle skąd tam się wziął psycholog, odsyłam was do materiału, który nagrałyśmy z Anią Pyszorą, dokładnie o tym samym, o opiece paliatywnej, o opiece hospicyjnej. Ania tam opisuje, jak wygląda w ogóle system takiej opieki w Polsce, który jest multidyscyplinarny. Polecam wam, bo to się dzieje. Rzeczywiście to tak działa po prostu w Polsce. I pozwolę sobie przeczytać pytanie, które bardzo fajnie pasuje do tego, o czym mówimy. Pytanie od Magdy. A co jeśli tych potrzeb nie da się osiągnąć? Jak powiedzieć pacjentowi, że to, o czym marzy, nie da się spełnić, żeby się nie załamał, nie poddał, nie odmówił współpracy?
Stosujemy wszystkie zasady takie, jakich uczono nas na studiach. Czyli jeżeli weźmiemy Krzycha na tapetę, Krzychu zawsze był bardzo wesoły i zawsze jak rozmawiałam z nim, czy mogę opowiedzieć jego historię studentom, to on zawsze mówił, że Aga, wszystko co chcesz. Więc mam zgodę od Krzysztofa na różne opowieści. Zrobiłam według, jak to ładnie mówimy, sztuki. Czyli podzieliłam ten cel, który on chciał zdobyć, czyli to wyjście ze swoim synkiem na zewnątrz i do szkoły, było takim celem, który przyświecał w naszej pracy, ale do którego podzieliliśmy sobie drogę na etapy. I te etapy obejmowały, my to sobie nazwaliśmy, różne stacje. Pierwszy etap to w ogóle samodzielność w obrębie łóżka. Drugi etap to wyjście spoza łóżka i samodzielność albo jakaś samodzielność z pomocą minimalną na tyle, na ile to będzie możliwe, kogoś lub sprzętu w obrębie samego pokoju, potem mieszkania, potem jeśli Krzychu będziesz stał, chodził i będzie to bezpieczne, pójdziemy na schody. Mieszkał na trzecim piętrze, nie było windy, więc jeszcze to był kolejny element. Potem potrenujemy bycie na zewnątrz, chodzenie na zewnątrz. Potem dodamy do tego pewnie jakiś element wydolności, a więc przed każdym pacjentem, tak jak przed Krzychem, roztaczam taką wizję etapowości, w której to razem z nim, z tym chorym, będę szła do jego celu. I mu to mówię. Mówię mu, że okej, to w takim układzie, jeśli chcemy to osiągnąć, to po drodze musimy zrobić taki element i taki element. To musi się wydarzyć, żeby ten cel do nas się przybliżał. Jeśli tego nie zrobimy, to po prostu to nie będzie technicznie osiągalne. To tak jakbyśmy chcieli obejrzeć film telewizji, ale trzeba wstać i wtyczkę włączyć. Jeśli jej nie włączymy i nie włączymy telewizora, to nie obejrzymy. Więc po pierwsze, nie przekreślam celu, nawet jeśli mi się wydaje, że jest nieosiągalne. Nigdy nie mówię, że to jest niemożliwe, nigdy nie mówię, że się nie da, nie dlatego, że w to wierzę, że się nie da, bo albo że wierzę, że się da, ja tego nie wiem. Ja wiem tylko, że mogę spróbować razem z tym pacjentem wybrać się z tą drogę i ja zrobię wszystko i większość z moich pacjentów też robi maksymalnie dużo, co może, żeby w tej drodze być. A w którym momencie się zatrzymamy, to już jest kwestia choroby, bardzo często różnych innych sytuacji. No, bardzo często też takiego nastawienia samego chorego, na które składają się sytuacje poboczne bardzo często, ale również i też i schorzenie. Więc jak to niektórzy kiedyś powiedzieli, trzeba trzymać pacjenta przy nadziei. Jeśli ma taką nadzieję długoterminową, daleką, a nawet jeśli jest krótka pod tytułem idzie wiosna, chciałbym pojechać samochodem na działkę, no to nie ma nic lepszego niż tego rodzaju motywacja. Więc nie ma co jej przekreślać, nie ma co jej podważać na początku. Mówię, dobrze, to w takim układzie to też jest mój cel, przy czym ja jeszcze potrzebuję do tego ze swojej strony takiego celu i jeszcze takiego, a to wszystko ubieram właśnie w taką etapowość, żeby pacjent czuł się, że wybieram się z nim w drogę, bo tak dokładnie jest. I też wtedy mu mówię, że zobaczymy, co się wydarzy po drodze. Tak, bo w opiece paliatywnej też jest tak, że jakby stan pacjenta jest bardzo taki sinusoidalny. Są dni bardzo dobre, ale jest tydzień na przykład beznadziejny. Jest miesiąc świetny, a potem nagle ląduje z zapaleniem płuc i nie wiemy, czy z tego dołka wyjdzie, czy też nie. Więc ja też nie wiem nigdy, kiedy ten dołek jest, czy to jest już ostatni dołek, czy to jest kolejny z rzędu. Więc jakby podchodzę do tego i zawsze mówię pacjentowi, okej, teraz jest trudniej, teraz jest gorzej, teraz jest słabszy moment. Czekamy, jak to się tylko polepszy, jak się wygrzebie pan z tego dołka i będzie pan widział już możliwość, to wybieramy się dalej. Także mówię zawsze prawdę. Ale ubieram w
takie. No. Ja mam takie mam spostrzeżenie, że kurczę, to tak wszystko fajnie brzmi, no bo robimy cele, tak to ładnie powiedziałaś, tak, że zasadniczo tak jak na studiach, no ale z drugiej strony to są bardzo kompleksowi pacjenci, tak? Tu odleżyna, tutaj nie może oddychać, tutaj nie może się ruszyć, tu ma jakieś bóle, które są po prostu bólami. Nie jest to taka zwykła rwa kulszowa, tak? To są, przypuszczam, ja nie pracowałam z takimi osobami, takie bóle, które naprawdę ciężko opanować. No i teraz ja się zastanawiam, czy my, wychodząc ze studiów, mamy takie umiejętności, żeby sobie poradzić z takim pacjentem. Czy jakieś kursy trzeba kończyć, czy jakieś, nie wiem, może podyplomówkę trzeba kończyć. Co trzeba się nauczyć, żeby w ogóle ogarnąć takiego pacjenta?
Myślę, że skoro w 99 roku, albo nawet i wcześniej, byli ludzie, którzy kończyli studia, szli do hospicjów i pracowali, i do tej pory pracują, i byli jakoś przez te studia przygotowani, dali radę, to znaczy, że już wówczas studia na takim etapie kształcenia, na jakim były, w jakiś sposób, częściowo, bazowo do tego przygotowywały. Uważam, że teraz to już jest w ogóle Mistrzostwo Świata, ponieważ w programie studiów jest w ogóle przedmiot taki jak, on jest podzielony na 4 moduły, ale generalnie chodzi o opiekę paliatywną, w związku z czym możemy od A do Z dowiedzieć się, jaka jest charakterystyka takiego chorego, jak go diagnozować, jak go prowadzić, jak programować mu rehabilitację. Więc uważam, że teraz nawet na studiach jesteśmy do tego o wiele lepiej przygotowani niż w ogóle w czasach, kiedy ja startowałam z moimi znajomymi. Więc jakby myślę, że jeśli jesteś na studiach i nie wyłączasz się na opiece paliatywnej, tak jak ze studentami czasami mamy rozmowę, że oni mówią, nie, ja w sporcie, nie, ja z dziećmi. Więc na opiece paliatywnej nie muszą się już tak bardzo skupiać w swoim, że tak powiem, odczuciu, bo tego nie wybierają, tam nie będą pracowali. I niektórych budzi to, że owszem, swoją ścieżkę wybierzecie w danej dziedzinie, ortopedii, pediatrii, neurologii, ale po pierwsze może się tak zdarzyć i na pewno się tak zdarzy, że w waszym życiu jakiś pacjent, czy onkologiczny, czy paliatywny będzie, to w ogóle prawie, że nie ma takiej możliwości, żeby się to nie stało. A drugie to, że właśnie to, czym mówisz, ta kompleksowość, mnie osobiście, jeśli nie wiem, czy to dobre słowo, żeby je użyć, ale ono mnie najbardziej kręci. Ponieważ w opiece paliatywnej po prostu człowiek się nie nudzi. Ja wiem, że jak się coś, jakby myśli się o innych, ja przez to, że kształcąc się, raz, że zaczęłam, jak zaczęłam pracę, to naprawdę wtedy trochę było takie, powiedziałaś, że materiał był Ani i trochę tak jak Ania powiedziała też, że nie wiedzieliśmy, co robić. Dokładnie było tak, że mnie też pytano, no ale co, trzymasz za ręce? Masujesz? Rozmawiasz? Są momenty, kiedy trzymam, no bo akurat dotyk jest takim zmysłem, który jest z nami naprawdę do samego końca, w związku z czym może pacjent już naprawdę wielu rzeczy nie móc sensorycznie, zmysłowo, ale dotyk do niego jakby zawsze przemawia, więc są też momentami, że go po prostu trzymam za rękę. Ale nie trzymam go dlatego, że to jest moje główne zadanie w opiece paliatywnej, tylko dlatego, że w tym momencie, czy akurat dzisiaj na zajęciach, czy akurat taki jest czas teraz, że nie wytoczę wszystkich narzędzi fizjoterapeutycznych, ponieważ on jest w takim gorszym momencie, ale nie przestanę do niego przychodzić, ponieważ jeśli ma jeszcze wciąż działające logiczne myślenie, to jeśli ja przestanę przychodzić, bo on się gorzej czuje, to może pomyśleć, że nawet fizjoterapeuta już do niego nie przychodzi. W związku z czym w takich momentach właśnie przychodzę, wykonuję jakąś część być może wybrany masażu albo jakiejś takiej pracy bardzo delikatnej na tkankach miękkich albo na klatce piersiowej, żeby było łatwiej oddychać. Czyli robię rzeczy, które może z boku nie bardzo wyglądają dla tego pacjenta, ale przynoszą mu ulgę, ale też nie aktywują go bardzo mocno fizycznie. W związku z czym nie jest to okupione dodatkowym wysiłkiem, zmęczeniem, a widzi, że się jeszcze wokół niego coś robi, widzi, że jest to praca. I czasem też jest tak, że jakby czuje wyraźną ulgę, mimo tego, że mówi, no tak pani tu pogłaskała, podtrzymała pani tutaj rękę, tam rękę. I... Także i podsumowując trochę twoje pytanie, to schemat działania absolutnie jest dokładnie taki sam jak na studiach. Idę na zlecenie, to jest może różnica, że nie idę sobie sama w samopas, tylko dostaję zlecenie lekarskie. Dokonuję badania aktualnego stanu. Bardzo ważne, żeby przed tym badaniem, jeśli tylko można rzeczywiście porozmawiać z członkami zespołu, którzy tam u tego pacjenta już byli i jeśli jest to możliwe, zanim zacznie się jakby fizycznie już przedmiotowo pacjenta badać, żeby przejrzeć dokumentację, ponieważ są pacjenci, którzy no w różny sposób reagują na to, na swój aktualny stan chorobowy i zaawansowanie na przykład choroby nowotworowej, mają różnego rodzaju mechanizmy obronne i czasami jest tak, że za wszelką cenę chcą coś zyskać, czego już nie mogą zyskać. Na przykład miałam kiedyś taką pacjentkę, która była świetnie skontrolowana bólowo, nie miała żadnych objawów, ale miała przerzuty do odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa i zakaz miała siadania. Więc gdybym w badaniu nie wiedziała wcześniej o tej sytuacji, co zataiła w ogóle w wywiadzie, ale zanim zabrałam się za badanie, to właśnie też przyjrzałam dokumentacji i w tej dokumentacji było napisane, co, gdzie, jak i kiedy, a tak przede wszystkim to lekarz mi powiedział, jaki jest główny problem tej pani w kontekście właśnie tego, że chciałaby usiąść, a nikt jej nie pozwala, więc mogę powiedzieć, że jak przejrzę dokumentację i wiem, że bezpieczne jest badanie, to robię badanie na takim etapie, na którym jakby mogę i dokąd najdalej mogę w danej sytuacji. Zastanawiam się, planuję bliższe rzeczy, kto co wykonać mogę dzisiaj, co jest ważne na następne dni dla tego chorego, dla jego rodziny, jeśli jesteśmy w warunkach domowych, to fizjoterapia nie ogniskuje się tylko i wyłącznie w kontekście ćwiczeń czy jakiegoś całego programu usprawniania, które wdrażam, bo bardzo często są to rzeczy związane z aktywnością, ale schowane w codzienne czynności, po to, aby sam chory mógł je wielokrotnie wykonywać, nie myśląc, że musi ćwiczyć, ponieważ sama myśl, że on musi ćwiczyć, czasami ich obezwładnia, a też przyuczyć rodzinę do pewnych czynności, żeby było im łatwiej przy tym pacjencie funkcjonować, żeby było łatwiej im wzajemnie funkcjonować, żeby ta sprawność, którą pacjent chce uzyskać dzięki pomocy osób trzecich, była łatwiejsza, więc taka edukacja też w to wchodzi, więc od diagnozowania do planowania, a co do, że tak powiem, ordynacji, że się tak ładnie akademicko wyrażę, no to mamy kinezoterapię, mamy fizykoterapię, mamy masaż i kluczowym jest to, żebyśmy trochę jak w takim koszyczku umiejętnie wybierali narzędzia i brali z tych narzędzi to, co w danym momencie dla danego człowieka w danej sytuacji jest bezpieczne. Czyli praktycznie rzecz biorąc, jeśli mam pacjenta z guzem mózgu, to ja osobiście jestem najpierw po ścieżce takiej neurologicznej, więc z metod na przykład pracuję PNF-em, pracuję bobatami. Oczywiście nie jakby, może nie chcę tu używać słowa koncepcją, ale wybranymi elementami, które są no, akurat w sytuacji pacjenta neurologicznego, no wypisz, wymaluj jeden do jednego. Pacjenci z nowotworami, na przykład narządu ruchu, to są pacjenci, no, można by rzec, ortopedyczni po części. Tyle tylko, że jeszcze z bagażem onkologicznym, jeśli są to pacjenci onkologiczni. W związku z czym w międzyczasie zrobiłam również szkołę terapii manualnej i z tego koszyczka też wybieram narzędzia związane czy z mobilizacją, czy z różnego rodzaju pracą z tkankami miękkimi. Na przykład odczarowuję terapię manualną przed lekarzami, którzy mówią, nie, nie wolno, nie wolno. Ja mówię, no, ale jeśli pacjent ma raka piersi, okej, z obrzękiem kończyny górnej, nie ma przyrzutów do kości, długo leżał, to dlaczego nie mogę zrobić masażu i mobilizacji stopy, żeby przygotować najpierw od dołu spokojnie tego pacjenta do pionizacji i żeby nie było tak, że stanie i nie trzyma równowagi, dlatego że ma raka piersi, on nie trzyma równowagi, bo długo nie siedział, długo nie stał, a stopy są po prostu nieme, można byłoby powiedzieć, nie wiedzą, co się dzieje w otoczeniu. Więc w zależności od tego, jakiego pacjenta mam, jaki typ nowotworu przede wszystkim niestety, albo jaki typ schorzenia, czy to jest na przykład POHP, czy zaawansowana niewydolność serca, ale w tej chwili najwięcej pacjentów mamy rzeczywiście z chorobą nowotworową, w zależności od tego, gdzie ten typ nowotworu jest i jakie jakby prowadzi to ze sobą konsekwencje chorobowe, leczenia, które przeszedł, wybieram tylko narzędzia z koszyczka i je stosuję, odpowiednio ją, że tak powiem, modelując do aktualnej sytuacji pacjenta. Wiem, że to trochę
Nie, no brzmi wszystko bardzo, ja nawet, wiesz, nie odzywam się, jest wspaniale. A powiedz mi, taki najtrudniejszy pacjent w twojej ocenie? Jak myślisz najtrudniejszy pacjent, największe wyzwanie, to o jakim pacjencie myślisz? I tutaj zainspirowałam się pytaniem na czacie, Michalinę, co z pacjentem, który jest bierny? On nic nie chce, dajcie mi spokój, zostawcie mnie. A jednak wiesz, że potrzebuje tej pomocy i że cokolwiek by mu się przydało. Czułby ulgę. A dla ciebie najtrudniejszy?
Pacjent, który jest w mechanizmie obronnym całkowitego zaprzeczenia i wypierania. Więc taki, który jest zdrowy, który oczekuje, że po prostu kiedy go wyleczycie, takiego pacjenta, kilku takich pacjentów miałam, ale jedna taka sytuacja rzeczywiście była trudna, ponieważ ten pacjent, jak przyjeżdżałam na wizyty domowe, to mi taki plik drukował, bo on miał całe biuro wokół łóżka i ten plik z różnymi metodami, ja mam taką super prasówkę zawsze przygotowaną, tak mi wręczał i mówił, no niech pani poczyta, może się pani dowie, jak mnie postawić na nogi. Lekarka dostawała z kolei procedury o leczeniu, więc to, że robisz i to pacjent się jakoś tam poprawia, ale on ma kompletnie na co innego nadzieję, tak, że wróci do pracy, no to to jest jakby najtrudniejsze. Natomiast wracając do pytania tego, które padło od pani Michaliny pod tytułem, kiedy jest bierny, tak? Kiedy nie jest chętny. To jest tak, że może ubiorę to w sytuacji oddziału, bo to jest tam najłatwiej obejść, jeśli mogę to tak nazwać. Jeśli pracuję na oddziale, a ja miałam to szczęście pracy na oddziale w pełnym wymiarze, czyli jeździłam do pracy najpierw na 8, a potem stwierdziłam, że chcę być na odprawach, więc jeździłam na 7 rano, żeby mnie nic ważnego nie omijało, a potem byłam do godziny 15 czy 16 cały dzień. I to pozwalało mi być z tymi pacjentami raz na tych jednostkach, które my tak ładnie nazywamy, przyszedł fizjoterapeuta i teraz ćwiczymy, a dwa, może to nie zabrzmi dobrze w takim naszym takim rozumieniu młodych ludzi, w tej chwili młodych naszych kolegów, trochę żyć życiem tego oddziału. To znaczy, jeśli mój pacjent nie chce ćwiczyć, ale wiem, że chociaż żeby usiadł na chwilę, chociaż żeby podniósł pupę do pampersa, chociaż żeby mu zebrać to, że tak powiem, zmienić podkład, czy zmienić pościel, czy zmienić ubranie, to ja wówczas takie rzeczy chowam, to znaczy ubieram właśnie w takie czynności. Czyli na przykład, jak jest śniadanie, to ja idę i go na przykład sadzam. A jak on mówi, nie ćwiczę, to ja mówię, ależ oczywiście w pełni akceptuję pańską wolę, ja tylko pomogę panu usiąść do śniadania. Więc najpierw przez 1, 2, 3 dni podnoszę łóżko, potem mu zwieszam nogi, potem mówię, a co będzie pan tak w łóżku siedział pod duchami obłożony? Przesadzam go na wózek. W międzyczasie oczywiście robimy kilka ćwiczonek, żeby było mu łatwiej się też przesadzić na przykład samemu. Potem uczę na przykład czy psychologa, czy rodziny, czy wolontariuszy, żeby do innych posiłków, na przykład do obiadu, czy do podwieczorka, czy jak przyjdzie rodzina, żeby go też przesadzili. Jeśli jest zmieniana pościel, to nie mam problemu z tym, żeby pójść razem z pielęgniarzami i na przykład przećwiczyć prawidłowe obroty z pacjentem w momencie, kiedy oni zmieniają pościel i zmieniają mu ubranie i zmieniają mu na przykład pampersa. Oczywiście, że nie robię to za każdą zmianą, ale jakby takimi podchodami bardzo delikatnie pojawiam się w jego życiu. Jest to związane z ruchem, ale ja nie nazywam tego ćwiczeniami.
Agnieszka, ja muszę to powiedzieć. Przepraszam, ja nie wiem, jak to... Jakby to nie ma być... Nie ma mieć w dźwięku takiego negatywnego, ale ty stosujesz psychosztuczki. Ja nie powiedziałam tego, nie wiedzą tego nasi oglądający, ale Agnieszka również jest psychoonkologiem, aczkolwiek nieaktywnym w tej chwili, tak jak rozumiem. Czyli skończyłaś studia psychologiczne i ty tych pacjentów bierzesz tak psychologicznie. To nie jest, to co robisz, to nie jest z zakresu fizjoterapii. W sensie, ja rozumiem, że to jest fizjoterapia, ale żeby nauczyć się takiego podejścia do pacjenta, no to nie na AWF-ie chyba. Chyba, że już teraz, wiesz, no ja też 20 plus lat temu skończyłam uczelnię, więc no umówmy się, nie mam aktualnej wiedzy.
Muszę troszkę sprostować, bo nie kończyłam psychologii, tylko podyplomowe studia z psychoonkologii. A to taka jest, no może nawet nie mikroróżnica, to jest jedno, a drugie... aktywnym psychoonkologiem. Żeby zostać psychoonkologiem, trzeba, że tak powiem, przejść pewną procedurę, pewną ścieżkę i otrzymać certyfikat, w związku z czym jakby ja tą ścieżkę przeszłam, certyfikat ma się na kilka lat i ten certyfikat wygasa, ale można go odnowić w momencie, kiedy jakby złoży się do odpowiednią dokumentację. Ja po prostu tego ostatnio nie zrobiłam, bo różne rzeczy w ostatnim czasie jakby nie szły razem po tej samej ścieżce. Natomiast czy to jest psychotrik? No nie. Myślę sobie, że jeśli mam pacjenta, któremu nie mogę pomóc jako fizjoterapeuta, w sensie takim, że nie mogę z nim ćwiczyć, bo on nie chce, albo już naprawdę w tym momencie on nie może, albo naprawdę nie może, to nic nie stoi na przeszkodzie do tego, żeby mu pomóc na przykład w przełknięciu wody, czy w przełknięciu tego, co ma tam tata leżyku, czy tego, nie wiem, tej truskawki, czy tego czegoś, co on chce jakby zrobić. A nawet posunę się dalej, nic nie stoi na przeszkodzie, żebym zawiozła go na wózku na fajkę. W warunkach opieki paliatywnej jest tak, że raczej staramy się pacjentom już nie zabraniać takich rzeczy, tylko raczej w ramach właśnie dbania o jakość życia wychodzimy z założenia, że jemu jeszcze bardziej nie zaszkodzi niż wszystko to, co się i tak jemu do tej pory przydarzyło. Więc nie traktuję tego jako psychosztuczkę, tylko traktuję to jako okej, pomoc. Jeśli by ze mnie on by na ten wózek nie wsiadł, bo wszyscy pielęgniarze są zajęci w tej chwili innymi chorymi na innych salach, to ja nie mam problemu z tym, że zamiast ćwiczeń, albo inaczej, że to będzie dla mnie ćwiczeniem z tym pacjentem. Czy ja go przysadzę, czy ja mu pomogę się przesiąść, czy ja go w jedną stronę zawiozę, a w drugą razem ze mną będzie wracał, podniosę mu boczek z wózka i uruchomi on te kółka. Myślę, że to jest raczej takie, chyba bardziej bym to nazwała zakorzenionym myśleniem funkcjonalnym, i jakby takimi nie psychotrikami, tylko podejściem funkcjonalnym, gdzie jakby cały czas szukam możliwości, gdzie pacjent może jeszcze coś zrobić sam, swoimi siłami, co by mu dało samodzielność. Jeśli bym myślała ćwiczeniami czynne, oporowe, bierne, biernoczynne, to podejrzewam, że jakbym weszła na salę, to bym rzeczywiście nie umiała odpowiedzieć na pytanie, co się da. A myślenie od strony funkcjonalnej w tych kategoriach, okej, co się jeszcze w takim układzie da zrobić i jakimi narzędziami, to mi pozwala jakby iść dalej w tych etapach, a jednocześnie no, być z pacjentem.
Podepnę się zresztą, na chwilę. No, dokończ, śmiał.
Zresztą na przykład organizuję bardzo często obiady, kawy, ciastka pacjentom po obiedzie na oddziale paliatywnym. Teraz taką mam możliwość, że ci, którzy się polepszają, no to po prostu ich sadzam na wózek po jedzeniu albo po obiedzie, albo po jakiejś przerwie. Wiozę ich do socjala dużego, w którym robimy kawę, rodzina kupuje któraś tam kawę, ciastka albo my na przykład przynosimy. Ten pacjent, który może chodzić, ale potrzebuje jakiegoś sprzętu do pomocy, to idzie z innym pacjentem i prowadzi jego wózek, który ja oczywiście mogę troszkę pomóc tam popchnąć, ale czasami mamy takie różnego rodzaju pociągi. W związku z czym niektórzy przychodzą sami, czasami jest taki pacjent, który jeździ po wszystkich salach i wszystkich wygania i ja z nimi siedzę, piję kawę i może ktoś by powiedział, że o, proszę bardzo, fizjoterapeuta nic nie robi, tylko siedzi, pije kawę, no ale ja wtedy jednemu pomagam utrzymać prawidłową pozycję ciała, żeby połykało mu się trochę łatwiej i trochę pracuję nad tą dysfagią w jakiś tam sposób. Drugi ma właśnie trening wydolnościowy, bo siedzi razem z innymi i po prostu te 20 minut jeszcze dodatkowo oprócz obiadu musi wysiedzieć. Trzeci dwa razy był przywieziony, za czwartym, piątym razem ma już przyjechać sam na tym wózku o własnych siłach. To jest dla mnie fizjoterapia.
Rety, mam nadzieję, że lekarze patrzą na to i nie strofują cię. Od razu wiesz, w głowie mi się przypominają wszystkie opowieści fizjoterapeutów z Polski, którzy mówią, ojej, nic nam nie wolno, cały czas się nas czepiają. Ale to temat na inną dyskusję. To myślę, że temat na komunikację zdecydowanie. Ale wiesz co, ja się chciałam uczepić troszeczkę tego papierosa, że jeżeli dla pacjenta motywacją i przyjemnością jest wypalenie papierosa, to pomimo tego, że uznajemy, że jest to ogólnie czynność szkodliwa, to jemu nie będziemy zabraniać. Spotkałam się też z takimi opiniami. Ja sporo obserwuję, wiesz, pielęgniarek hospicyjnych z Ameryki. Po prostu taką, wiesz, jedni mają tam pasję koszykówka, ja mam pasję, oglądam pielęgniarki hospicyjne z Ameryki. I one na przykład mówią, że one nie bronią pacjentom uzależnionym od alkoholu picia alkoholu. No bo to już jest schyłkowy moment życia i oni po prostu tego nie unikają. Jeżeli pacjent tego potrzebuje, to po prostu dostaje alko. I tutaj jest też pytanie na czacie od Reginy, No a co z przeciwwskazaniami, tak? Nazwijmy to w klasycznej fizjoterapii mamy garść przeciwwskazań, na przykład co do zabiegów, których nie będziemy wykonywać, nie wiem, właśnie w onkologii. Czy tam coś jest przeciwwskazane, bo można przedawkować, czy coś będzie szkodliwe. Czy tak samo przejmujemy się tymi przeciwwskazaniami u pacjentów paliatywnych, czy już raczej stawiamy właśnie na ten komfort życia, na że pomimo przeciwwskazań ja ci to zrobię, bo uznaję, że będzie to lepsze dla ciebie w długiej, nawet nie w długiej, w krótkiej perspektywie, tak? Jak to widzisz?
Po pierwsze, znowu się odwołam do pracy w zespole, że jeśli pacjent jest skierowany na fizjoterapię, to ja nie mogę sobie kompletnie jakby będąc, jakby prowadzić swój film albo swoją grę z pacjentem. Ja muszę działać w zespole. W związku z czym takie pierwsze przeciwwskazanie to jest wtedy, kiedy lekarz mi mówi stop albo nie. Czyli na przykład mamy pacjenta, który był unieruchomiony, długo leżący, udało się go uruchomić w obrębie łóżka, ale ma na przykład przyrzuty do kości. I to, czy pacjenta można spionizować, to znaczy, czy można pójść w tej sytuacji z nim dalej do pozycji pionowej, siedzącej, do stania i chodzenia, to na to musi wyrazić zgodę lekarz. Ponieważ jeśli przydarzy się coś pod tytułem złamanie i będzie to wynikiem tej aktywności, działalności, na przykład w trakcie rehabilitacji, no to powstaje jasne, prawne zapytanie o to, jakby kto się zgodził na taką sytuację, w której graliśmy, czy też byliśmy na granicy ryzyka, no i niestety przekroczyliśmy tą linię. Więc przede wszystkim muszę wiedzieć od lekarza o wszystkich zagrożeniach, które jakby on widzi w stosunku do tego chorego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to też moja wiedza na temat schorzenia pacjenta, do którego idę. Jeżeli wiem, że to jest pacjent z chorobą nowotworową, no to muszę przede wszystkim wiedzieć, co to jest za choroba, jakie są jej konsekwencje, jakie są jej stadia. Jeśli to jest konkretny człowiek z konkretnym typem nowotworu, to muszę też wiedzieć, gdzie ten nowotwór się mieści, czy ma zdolności do przerzucania się, do tworzenia przerzutów, w których miejscach te przerzuty najczęściej w tej chorobie są. A mnie jako fizjoterapeuta najbardziej interesują rzeczywiście kości, ośrodkowy układ nerwowy i płuca, ponieważ to będzie mnie jakby warunkowało pewne moje właśnie działania dalej. Więc moja wiedza o tej chorobie i o tym typie nowotworu mojego pacjenta i to, co mi jakby powie lekarz, na co mam uważać, a czego mi nie wolno zrobić. Więc to są takie pierwsze, nazwijmy to sobie, nie wiem jakie, flagi, ale takie punkty, które są twarde i których jakby nie mogę ominąć. Natomiast kiedy już idę do pacjenta, to też patrzę na to, jaką mam sytuację. Załóżmy, że na przykład ma obrzęk kończyn dolnych. No i teraz wiemy, że z pacjentem w chorobie nowotworowej, który ma obrzęk kończyn dolnych, robimy drenaż limfatyczny. Ale wiem też z wywiadu albo z dokumentacji, że jeżeli ma przy okazji niewydolność serca i niewydolność nerek, no to muszę się zastanowić, czy ten obrzęk jest z tytułu choroby, czy efektów leczenia, więc usunięcia węzłów chłonnych, czy jest z tytułu tej niewydolności narządowej, która jest, no, która mówi mi, że no nie, drenaż limfatyczny w tym momencie już jakby nie jest możliwy, ponieważ ta sytuacja kliniczna pacjenta jest przeciwwskazaniem. Więc mogę powiedzieć, że tak naprawdę to moja wiedza i mój rozum w pewnym sensie pokazuje mi, gdzie są przeciwwskazania. Jeśli idę na oddziale i widzę, że pacjent na przykład jest podsypiający, słaby i on mówi, dzisiaj naprawdę nie mam siły, no to jasne, że mogę w pierwszej chwili pomyśleć, że dzisiaj jest taki dzień i odstąpić i to jest przeciwwskazanie, kiedy pacjent nie czuje się na siłach, wyraźnie odmawia i nie chce, ale może się okazać też, że jeśli ja będę tak iść tylko przeciwwskazaniami tak twardo, i nie sprawdzę w zespole, dlaczego on taki jest dzisiaj, bo na przykład nie przespał nocy, bo wieczorem była żona, pokłócili się, nocy nie przespał i dzisiaj jest taki. Bo na przykład to jest pani, która przyszła z domu właśnie do nas, jest odwodniona, no a ponieważ jest odwodniona, to ma niskie ciśnienie. Jak ma niskie ciśnienie, no to jest śpiąca, zmęczona i też nic nie chce zrobić. Więc raczej bym powiedziała, że po prostu naprawdę taka analiza faktów, co mamy, w połączeniu z rozmową w zespole, z pacjentem, z rodziną ewentualnie w domu, dlaczego jest tak, jak jest, ponieważ jakby w samych jakby przeciwwskazań, no to wydaje mi się, że to nie jest tak jak w onkologii, że ostatnie 24 czy 48 godzin po chemioterapii, nie stosujemy fizjoterapii. No nie chcę tutaj wymieniać, że jasnym jest, że jak mamy hemoglobinę poniżej 6, to też nie robimy fizjoterapii, bo mam takie odczucie, że te wszystkie przeciwwskazania, które są klasyczne dla naszego pacjenta, czyli nie wiem, wysokie ciśnienie, wysokie tętno w korelacji z wysokim ciśnieniem albo bardzo niskie ciśnienie, albo inne sytuacje, które medycznie na studiach zostaliśmy jakby nauczeni, że są przeciwwskazaniem, no to są przeciwwskazaniem. Natomiast to, co możemy zrobić i to, co ja na przykład tak jak tutaj ciągle mówię, że czy możemy postawić pacjenta, który ma przerzut do kości, jeśli lekarz mi mówi nie, to jest przeciwwskazanie. Ale jeśli lekarz mówi słuchaj tak, ponieważ no, jest zagrożona złamaniem, to prawda, ale nie ma bólu, bo przeszła radioterapię paliatywną i ona bardzo dobrze działa przeciwbólowo, ma bardzo silne serce, jest młodą osobą, no i co w związku z tym, będzie leżała w łóżku? No więc wtedy decydujemy razem o tym, że okej, to musimy dać odpowiedni gorset, musimy dobrać albo gorset piersiowo-lędźwiowy, albo kołnierz, albo pas lędźwiowy. I jeśli lekarz przyklepnie wyrazi zgodę, że jest to zgoda, dobra, to w tych warunkach to robimy, to wtedy idziemy dalej. Ale nigdy to nie jest samopas, jakby wszystkie te sytuacje są, staram się na tyle, na ile jest to możliwe, w zespole koordynować i robić to, na co jakby wyrażają zgodę też inni.
Patrz, a ja teraz odbieram falę, po prostu intuicyjnie odbieram falę od fizjoterapeutów z całej Polski, bo to jest najczęstsze chyba pytanie, jakie w ogóle przewija się na grupie i w dyskusjach. No a prądy? Można w onkologii, czy nie można? Jak ma patrz, taka konkretna sytuacja. Są przerzuty do kręgosłupa, jest ból. To zrobisz mu tens, czy nie zrobisz?
Zrobisz.
I taką odpowiedź ja szanuję.
Jeśli ktoś się bawi jeszcze w inne alternatywne formy leczenia, w Anglii bardzo popularna jest akupunktura i fizjoterapeuci nie uczą się całej akupunktury, nie robią szkół, ale na przykład mają takie wewnętrzne szkolenia z akupunktury w prowadzeniu bólu i na przykład w warunkach hospicjum domowego też prowadzą akupunkturę. Z takich rzeczy, nazwijmy to sobie, z pogranicza ryzyka i przeciwwskazania. Natomiast tak, tensy są absolutnie nie są zakazane, są może nie zalecane, ale są bardzo dobrym narzędziem, bardzo może nie bardzo skutecznym, ale skutecznym, z którego też wielokrotnie korzystamy. Nawet radząc czasami pacjentom, żeby sobie kupili takie małe urządzenia do tensów w warunkach domowych, uczymy ich wtedy jak obsługi, jak to podłączać, jak sobie mają to sami regulować. Mają poczucie, że coś robią, nie jest to szkodą, nie jest to przeciwwskazaniem. Czasami bardzo fajnie to też poprawia sytuację i pacjent jakby ma takie poczucie, że ma jeszcze coś niż tylko tabletkę.
Brzmi świetnie. Ja tak już powoli cumując do portu, bo ja czuję, że ta rozmowa mogłaby trwać i trwać. Wiesz, Joanna zapytała o taką rzecz jak motywowanie, uwaga, fizjoterapeutów do pracy z bardzo zaawansowanymi w wieku pacjentami 90+. Gdzie co byś nie robił, niewiele osiągniesz w tym sensie, że PESEL-u nie cofniesz, ale ja tak troszeczkę podstępnie zadaję to pytanie, bo wydaje mi się, że to jest pytanie na naszą rozmowę o komunikacji.
Po części tak, to prawda. Teraz mogę odpowiedzieć tylko chyba w ten sposób, że to jest pytanie o motywację raczej pacjenta niż fizjoterapeuty, bo jeżeli pacjent nie ma motywacji do życia, czy też to wtedy powstaje pytanie, do czego motywację ma? Jeśli znajdziemy jakiś taki mały element, dla nas może mały, a dla pacjenta wcale nie mały, i na tym jakby spróbujemy się zawiesić, to wtedy ta motywacja, czyli ten jego cel, powinna być motywacją dla nas. Natomiast jeśli pacjent ma chęci, ale my nie widzimy jakby możliwości, bo nie wiem, nie mamy świadomości swoich ograniczeń, albo czujemy, że mamy za mało narzędzi, albo rzeczywiście nie umiemy dotrzeć w odpowiedni sposób, znaleźć takiej płaszczyzny porozumienia z tym chorym, żeby zabrać się z nim w tą drogę, w którą my proponujemy, to rzeczywiście może być trudno. Natomiast ja mam bardzo dużo 90-latków i raz tylko spotkałam w swoim życiu rzeczywiście panią lat 96, która obaliła wszystkie moje narzędzia, ale byłam wtedy jeszcze takim bardzo młodym fizjoterapeutą jednocześnie. Zastanawiam się, jakbym teraz tą rozmowę poprowadziła. Ona powiedziała do mnie wtedy tak, że moja droga, ja mam 98 lat, moi rodzice nie żyją, moje dzieci nie żyją, moje prawnuki nie żyją, z moich znajomych nie ma nikogo, telewizora nie widzę, poza tym jak oni tam pokazują różne rzeczy, to ja już nawet nie rozumiem tego świata. W radio ciągle jakaś potężna, nie wiem, łupanina, jak, w którą stronę nie spojrzeć, to tak naprawdę nie ma po co żyć. I jeśli rozbijam się o taką analizę i dokładne punktowanie, o co chodzi, to myślę, że dopiero wtedy to jest trudne. Natomiast jeśli mogę zapytać pacjenta, ok, to co w tym tygodniu moglibyśmy zrobić, co w tym tygodniu jest dla pana ważne, czy ktoś przyjdzie, czy coś się wydarzy, czy na coś pan czeka. Jakoś trzeba poszukać różnego rodzaju obszarów, żeby sobie w ramach motywatora być może odnaleźć motywację dla pacjenta. Nie wiem, czy to jest też pokrętna odpowiedź, czy też raczej odpowiednia.
No, definitywnie brzmi jak punkt zaczepienia i mam nadzieję, że to była odpowiedź chociażby po części na zadane pytanie. A powiedz mi, gdzie możemy się w ogóle tego pouczyć? Jeżeli ktoś nas teraz ogląda i tak sobie myśli, kurczę, jest tyle rzeczy, o których nie wiedziałam. Gdzie szukać informacji? Ja już tutaj poleciłam, w podpiętych komentarzach macie zapisaną książkę, którą zredagowały naukowo Agnieszka i Ania. Gdzie szukać informacji? Czy w ogóle są jakieś, nie wiem, standardy postępowania w opiece paliatywnej? Może są jakieś artykuły, które warto przeczytać? W ogóle gdzie szukać wiedzy? A może są szkolenia w ogóle, gdzie można się tego nauczyć?
Muszę powiedzieć, że jakby materiałów jest bardzo dużo, ale głównie schowanych, nazwijmy to sobie, w pojedynczych artykułach w języku angielskim, w związku z czym jakby w naszej rodzimej literaturze jest trochę już rzeczy, ale tak najbardziej skondensowany sposób, to rzeczywiście udało nam się w tym podręczniku z 2013 roku wszystko złożyć. Natomiast dobra informacja jest taka, że w tym roku wydajemy update tego podręcznika. Dostaliśmy zaproszenie z PZWL-u z prośbą o przygotowanie nowej pozycji, w związku z czym mamy z Anią Szorą taką nadzieję i już to się zresztą dzieje, że przygotujemy podręcznik, który będzie absolutnie na czasie, dotyczący dosłownie w pełnym tego słowa znaczeniu fizjoterapii w opiece paliatywnej, a więc i pacjentów z POHP, i z niewydolnością serca, i coś dla pacjentów i fizjoterapii z SLA, i dla pacjentów z chorobą nowotworową, więc mamy taki plan, że w jednej znowu książce, która wygląda na to, że będzie drugą książką, że tak powiem, na rynku polskim z fizjoterapii w opiece paliatywnej, odpowiemy na wszystkie pytania, które nurtują wciąż nas, albo częściowo na nie odpowiemy, ale też naszych kolegów i lekarzy, bo wbrew pozorom dość dużo lekarzy tą pozycję wykupuje. A na koniec powiem tylko, że tak rzekłaś, że wszyscy lekarze się tam, czy tam lekarze trzymają się za głowę i gdzie to tak jest. Ja ostatnio występowałam na konferencji w Okręgowej Izbie Lekarskiej, na konferencji pod tytułem Sztuka umierania, do umierania potrzebna jest cała wioska. I teraz do tejże konferencji został zaproszony fizjoterapeuta i miałam opowiedzieć właśnie o pracy fizjoterapeuty nad tymi umierającymi, tymi w cudzysłowie oczywiście. I muszę powiedzieć jedną rzecz, że była tam lekarka, która ma w tej chwili na Podlasiu poradnię przeciwbólową i ona zatrudnia 7 fizjoterapeutów. I powiedziała, że była kiedyś na szkoleniach na specjalizacji, gdzie między innymi właśnie słuchała fizjoterapeutów i po tych zajęciach z fizjoterapeutami stwierdziła, że po prostu no way, bez fizjoterapeutów lekarz nie funkcjonuje. Więc ja myślę, że to jest też kwestia cierpliwego pokazywania tego, co potrafimy. Nie obrażania się, nie mówienia, że się da, nie da i tak dalej, tylko robienia. Robienia to, co do nas należy, w sposób najlepszy, jaki możemy, i nasze czyny będą pokazywały lekarzom, że coś zawsze można. I z tego też buduje się szacunek i później coś takiego, że lekarz nie widzi możliwości funkcjonowania. Ma dwóch lekarzy, 5 pielęgniarek i 7 fizjoterapeutów. No daj Boże taką poradnię przeciwbólową.
Złota rada dla wszystkich, którzy nas dzisiaj obejrzeli i myślą, kurczę, jutro zrobię z tymi pacjentami coś nowego, spojrzę na nich inaczej. Albo dla tych, którzy pomyśleli sobie, kurczę, ta paliatywna może być też moją ścieżką. Co byś powiedziała?
Na początek, że nie będzie łatwo. Że momentami
optymistycznie, optymistycznie.
Ale są takie momenty, które absolutnie przesłaniają wszystko i to te momenty powodują, że ja pracuję 25 lat, że ludzie, z którymi pracują, chcą dalej pracować w opiece paliatywnej i zapraszają innych. A więc jest coś takiego w tej opiece, co pomaga nie tylko czuć się dobrze, że pomogłem innemu, tylko pozwala naprawdę rozwinąć pełne skrzydła w fizjoterapii. Ja traktuję to tak, że mogę pracować z pacjentem ortopedycznym, onkologicznym, neurologicznym. Trochę taka detektywistyczna robota. Gdzie tu co nie gra i jak to zmienić? Więc opieka paliatywna, oczywiście ze swoimi ograniczeniami, jest dobrym polem do tego.
Wspaniałe słowa. Bardzo ci dziękuję. Beata napisała, no niełatwo, ale jest pięknie. Pozdrowienia z FHO dla Agnieszki. To od Emilii masz. Masz bardzo dużo komentarzy. Karolina pisze, super podejście. Monika, super pani mówi. Także bardzo ci dziękuję za dzisiejszy wieczór. Jestem przekonana, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Obiecuję wam, nie wiem, mogę obiecać? Agnieszka, mogę obiecać?
Tak.
Obiecuję wam, że spotkamy się jeszcze w temacie komunikacji, więc pod tym nagraniem możecie wpisywać wszystkie swoje, cały swój koncert życzeń dotyczący komunikacji. Tymczasem wam też dziękuję za spędzenie wieczoru z nami. Agnieszka, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. I cóż, samych, chyba nie muszę ci życzyć zadowolenia z pracy. No cóż, utrzymania takiego entuzjazmu i takiego podejścia po prostu forever i szczepienia go wszędzie, gdzie się da. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Cześć.